2,5 miesiąca temu, 9 września, minister obrony narodowej ogłosił w Siedlcach utworzenie nowej dużej jednostki 18 Dywizji Zmechanizowanej, która ma bronić Polski wschodniej i południowo-wschodniej. Gościmy dziś dowódcę tej powstającej jednostki, generała dywizji Jarosława Gromadzińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tworzenie dywizji to jest praca na lata, a co się udało zrobić przez te pierwsze 2,5 miesiąca?
Ma pan redaktor rację, jest to naprawdę tytaniczna praca na lata i tak to przewidujemy. Stworzenie tak dużej struktury, jaką jest dywizja, zakładamy, że powinno się zakończyć formowanie wszystkich jednostek dywizji do 2026. Aktualnie możemy się pochwalić tym, że już w Siedlcach od 2 miesięcy buduje sztab, w sensie budynek. Budynek był, ale chodzi o infrastrukturę naszą teleinformatyczną, czyli o kablowanie, nasze wewnętrzne sieci komputerowe, jak i teleinformatyczne. To już jest na ukończeniu. Na chwilę obecną ze mną pracuje 40 oficerów, więc powiedzmy jest to jakieś 30% stanu docelowego dowództwa i sztabu dywizji, chciałbym zaznaczyć.
Ciężko jest ściągać ludzi tutaj?
Powiem szczerze, na chwilę obecną nie odczuwamy to, że jest ciężko, ponieważ ci ludzie, którzy przyszli ze mną do pracy tutaj, to są ludzie, którym zaproponowałem współpracę w tym projekcie i budowanie nowej struktury i to są ochotnicy na chwilę obecną. Myślę, że jeszcze sporo osób chce służyć w dowództwie i sztabie tej dywizji. Niemniej jednak już niedługo, naprawdę po nowym roku będziemy ogłaszać nabór do nowo formowanych jednostek. Tak samo w Siedlcach będziemy tworzyć batalion dowodzenia. I to jest duża struktura, bo to jest prawie 600 osób, które będą zabezpieczały funkcjonowanie mnie jako dowództwa. I tutaj będziemy opierali swój nabór na zasobach regionu. Ja jestem zwolennikiem, że tu w regionie będziemy poszukiwać żołnierzy, jak zarówno kadrę, która jest związana z tym regionem, żeby ta jednostka była oparta o ludzi z naszego regionu.
Jest ta kampania Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej, no ale z drugiej strony czytam informacje z rynku pracy, że na rynku pracy brakuje ludzi, więc czy wojsko będzie w stanie konkurować i ściągnąć ludzi do siebie?
Ja powiem szczerze, patrząc na rynek, nie odbieram to, że jest problem. Wojsko wciąż jest bardzo atrakcyjnym zawodem, tak to nazwijmy, dla młodych ludzi. Trzeba zaznaczyć, że nie mamy wygórowanych wymagań dla młodego człowieka, który chciałby wstąpić do wojska, być szeregowym, bo przypomnę, że wystarczy mieć wykształcenie gimnazjalne i już można być żołnierzem, tak? Patrząc na to, ile zarabia żołnierz szeregowy na początku, to jest intratna wciąż praca, aby wstąpić. Co chciałbym bardzo podkreślić.
Nie tylko za pieniędzy się idzie do wojska.
Właśnie, to jest służba, ale ja podchodzę do tego jako do korporacji. Wojsko to jest korporacja, my oferujemy rozwój. To trzeba pokazać, jeżeli młody człowiek na początku swojego życia dorosłego, oczywiście może nie mieć wsparcia ze strony rodziny, wiadomo jak to jest, ale może sam sobie zaprogramować swoje życie poprzez wejście do wojska, bycie szeregowym, dostanie stabilnej pracy, stabilnego rozwoju, może podwyższać swoje wykształcenie, może zdobywać inne doświadczenie, również awansować w strukturach wojska w ten sposób, że może dojść nawet do generała, więc wojsko oferuje szeroką gamę rozwoju zawodowego i bardzo ciekawą pracę.
No ale jednak jak tworzy się nową jednostkę, to nie można sięgać tylko po ludzi, którzy dopiero zaczynają tą swoją przygodę z wojskiem od zera, ale to musi ktoś tym dowodzić, czyli ktoś, kto już w tym wojsku jest i się na tym zna. Czy takich ludzi uda się pozyskać?
Oczywiście, że tak. Trzeba podkreślić jedno, że tak jak oficerowie, to jest najlepszy przykład, korpus oficerski, my jesteśmy mobilni. Ja w jednym miejscu służę maksymalnie 3 lata. Bo taka jest nasza kadencyjność. Jeżeli chcę się rozwijać, to muszę iść do innego miasta, w inny region Polski, po to, żeby zdobywać doświadczenie w innych jednostkach. Mogę powiedzieć szczęśliwie, że cała moja służba, za wyjątkiem krótkiego epizodu w Szczecinie, odbyła się we wschodniej części Polski, bo służyłem województwami północno-wschodnie, czyli Warmia i Mazury, Podlasie, no i teraz przyszło mi służyć w naszym regionie, choć odpowiedzialność dywizji sięga aż do Bieszczad.
Pogadajmy chwilkę o tym, jak to będzie dalej wyglądało, jak to się będzie dalej rozwijać. Wspomniał pan o tym batalionie dowodzenia i co będzie dalej. No, tutaj muszę się odwołać do tego trochę napompowanego chyba przez polityków balonika oczekiwań, bo jak padło po raz pierwszy to hasło, tworzymy nową dywizję. Każdy sobie wyobraża, dywizja no to kilkaset sztuk co najmniej ciężkiego sprzętu bojowego na gąsienicach albo na kołach, ileś tysięcy ludzi. Potem się okazało, że 2 z 3 brygad to już są te istniejące. Potem się jeszcze zaczęło mówić, że tą nową 3. brygadę, no to też też dwa bataliony się skubnie z tych istniejących brygad. No i powstało takie wrażenie, że schodzi powietrze z tego balonika i że tak naprawdę zamiast dywizji będziemy mieli jeden nowy batalion. I czy to nie jest takie trochę mieszanie w szklance, do której dosypano tego cukru nie dwie łyżki, tylko jakąś szczyptę?
Nie zgodzę się z tym. Ja zawsze odnoszę się, że każdy projekt w Polsce ma zwolenników i przeciwników. Niektórzy uprawiają krytykę dla samej krytyki. To trzeba zaznaczyć. Ja bym chciał powiedzieć jedno. W tym obszarze od Bramy Przemyskiej do Bramy Brzeskiej posiadamy dzisiaj dwie jednostki. Te dwie jednostki mają potencjał taki, jaki mają. I one są, powiedzmy, podstawą na ich potencjale do budowy dywizji. Nie będę się odnosił do dywizji jak do ilości luf, a zaraz udowodnię, że będzie tego znacząco większy potencjał, ale będę się odnosił do dywizji jako struktury. Dzisiaj te brygady są, jedna jest samodzielna, jedna jest częścią 16 dywizji. Czyli w przypadku jakiejkolwiek operacji w tym regionie należałoby dyslokować jakieś dowództwo dywizji do kierowania operacją w tym rejonie. Jeżeli pan minister Błaszczak zdecydował się budować w tym regionie kolejną dywizję, kolejny związek taktyczny, widząc potrzebę koordynacji działań. I wartością dodaną już jest samo stanowisko dowodzenia z poziomu dywizji, które jest w stanie kierować działaniami. Ale to by było, tak jak przyznałbym rację, to za wiele nie zwiększy potencjału.
Powiem jako stuprocentowy cywil. No, rozumiem, że nawet skromne siły, jeżeli są dobrze dowodzone i wiedzą, co mają robić, mogą dużo zdziałać, nawet więcej niż duże siły, które no, są źle dowodzone.
I tu już no, mieliśmy tak, w naszej to już, historii
to już
Polski, że...
mówił tam o tym stadzie baranów dowodzonych przez lwa albo vice versa, prawda? No ale z drugiej strony jednak sami faceci przy komputerach i z mapami, no to jednak tej wielkiej siły
i to jest
nie dodadzą.
Zgoda, ale... No... Proszę mi pozwolić dokończyć. To jest ten drugi etap. Pierwszy etap to jest zbudowanie mózgu, który jest w stanie planować, koordynować i kierować działaniami w tym obszarze. I to jest budowa pierwszego etapu dowództwa i sztabu dywizji wraz z batalionem dowodzenia, bo to trzeba patrzeć jako jeden organizm, jako stanowisko dowodzenia mobilne, który ma zdolności do kierowania i dowodzenia działaniami. Następny etap jest, że na bazie tych dwóch brygad, które istnieją w dzisiejszym w tym obszarze, poprzez podział i ja to nazywam zalążki, budujemy trzecią brygadę. Na zasadzie, pan minister Błaszczak ogłosił, że w Lublinie będzie dowództwo tej nowej brygady. Więc patrząc administracyjnie i też organizacyjnie, garnizony, które się znajdują w pobliżu Lublina, czyli Zamość, Chełm, będą stanowiły podstawę do budowania w tym regionie kolejnej brygady. I na dzisiaj trzeba powiedzieć sobie śmiało, każda brygada w Wojsku Polskim składa się z trzech bojowych batalionów. Nie chcę odnosić się czy to zmechanizowanych, czy czołgów, ale trzech bojowych batalionów. Czyli po tej reorganizacji będziemy mieli trzy brygady, z tym, że pierwsza będzie miała trzy bataliony, nowa brygada trzy, ale chciałbym zaznaczyć, 21 ma cztery bataliony. To już jest zwiększenie potencjału. To nie są tylko czołgi, bo przy budowie brygady mamy bardzo istotne są jednostki wsparcia, czyli dodatkowa artyleria w tym regionie, dodatkowe siły OPL, dodatkowe rozpoznanie, dodatkowe saperzy. To jest na poziomie brygady. I to też, powiem szczerze, nie jest imponujące. Ale jeżeli zdecydowaliśmy się, że te trzy brygady będą zarządzane przez nowy związek taktyczny, to obligatoryjnie z budową związku taktycznego musimy stworzyć jednostki wsparcia i zabezpieczenia poziomu dywizji. I to jest ta wartość dodana. Pułk artylerii, pułk przeciwlotniczy, batalion rozpoznawczy, pułk logistyczny, nawet mówimy o pułku inżynieryjnym w tym regionie. Czyli jeżeli popatrzymy na stworzenie całej infrastruktury obronnej sił zbrojnych w tym regionie, to jest znaczące wzmocnienie potencjału.
Wyobraźmy sobie teraz i poprośmy naszych słuchaczy, żeby sobie wyobrazili mapę wschodniej Polski. Pan pewnie sporo już pojeździł po tym regionie. Czy już ma pan mniej więcej wizję, co z tych planowanych jednostek i gdzie chciałby pan umieścić? Jak tu wygląda ta nasza infrastruktura we wschodniej Polsce, no, tak żeby wyjść poza tylko ten siedlecki garnizon?
Znaczy wychodzimy od razu poza siedlecki garnizon.
Ja co gdzie może być?
Zjechałem już cały teren. Problem jest z infrastrukturą na ścianie wschodniej, że jest w złym stanie technicznym. I bardzo dużo infrastruktury jest naprawdę starej. Nowa technologia, nowy sprzęt wymaga specjalnego sposobu przechowywania, budowy nowych garaży. Patrząc na to, że budowa Związku Taktycznego jest bardzo złożona i długotrwała, i założyłem sobie do 2026 zbudowanie wszystkich jednostek, muszę to powiązać z planem remontów i inwestycji budowlanych. Więc muszę zacząć od rozpoznania garnizonów, i to już mam zrobione, teraz kończymy prace związane z planowaniem, gdzie jakie jednostki będą stacjonować. W związku z tym, co wymusza, jakie inwestycje muszą być dokonane i w jakim czasie. Bo to nie chodzi o to, żeby naraz wszędzie kopać, bo to jest fizycznie niemożliwe, ale chodzi o to, żeby sukcesywnie zaplanować, w jakim garnizonie, gdzie wybudujemy, jakie koszary, jakie dobudujemy garaże, po to, żeby przenieść sprzęt, ulokować nowy sprzęt w tych garnizonach i wzmocnić ten potencjał. Jest to bardzo złożone, więc patrząc już tak obrazowo, tak jak pan redaktor wspomniał, patrzymy na bramę brzeską, czyli na naszym kierunku Terespola. Mamy pierwszą brygadę, która się znajduje w Wesołej w Warszawie, mamy Siedlce i szukamy trzeciej lokalizacji. Nie chcę mówić operować miejscowością, ale niedaleko Siedlec mamy garnizon, który przewidujemy do zagospodarowania, do rozbudowy i ulokowania dodatkowych jednostek z tej pierwszej brygady.
Słyszałem taką opinię, że ma być drugi batalion czołgów w Wesołej, no i słyszałem, że oni nie będą mieli gdzie ćwiczyć, bo nie ma miejsca.
Znaczy w Wesołej już jest drugi batalion czołgów Leopardów. Chciałbym państwa zapewnić, że dwa bataliony Leopardów, które się znajdują w Wesołej, kończą okres szkolenia i będą za chwilę w najwyższej gotowości do podjęcia działań, więc one już stacjonują i tutaj nie widzę zagrożenia. Wracając do naszego tematu, kolejna jednostka, czyli mamy Lublin, Zamość, Chełm i tu stworzymy nową brygadę, którą będziemy tworzyć od połowy przyszłego roku. No i trzecia jednostka na kierunku Bramy Przemyskiej, to jest 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, która nie wymaga żadnych zmian, bo jest we właściwym terenie. Ona wymaga tylko inwestycji na dyslokację nowego sprzętu typu raki, czyli moździerze samobieżne, typu kraby, czyli artyleria dalekiego zasięgu oraz mówimy o systemach przeciwlotniczych Poprad i wiele, wiele nowej technologii, zwłaszcza łączności, którą musimy ulokować na ścianie wschodniej, aby funkcjonowanie tej dywizji było w pełni zabezpieczone.
Pociągnijmy trochę temat tej techniki, bo ta wschodnia Polska uchodzi za trochę zaniedbaną pod tym względem. No mamy wysepki nowoczesności w postaci tych raków, o których pan wspomniał, które niedawno chyba nawet jakaś dostawa świeża poszła do Rzeszowa. Są te Leopardy w Wesołej, ale z drugiej strony nawet na naszym siedleckim podwórku widzą u zwiadowców pojazdy BRDM ze dwa razy starsze od żołnierzy, którzy na nich jeżdżą. Sprzęt kompanii saperów tutejszej, no to też raczej powiedzmy taki bardziej już chyba do muzeum niż do używania. I tak długo by wymieniać obrona przeciwpancerna na starych RPG. Lista tych potrzeb jest ogromna w każdym razie. No istnieje coś takiego jak ten program modernizacji technicznej. No i tutaj, czy 18. Dywizja jest w tym programie uwzględniona albo będzie do niego dopisana? Bo tutaj nawet chyba się pojawił taki zarzut pod pańskim adresem, że pan mówi, że co tutaj będzie miał, ale że w tym obecnym programie to jeszcze tego nie ma, bo to, co jest zamówione, to pójdzie i tak już gdzie indziej.
Nie chciałbym się wypowiadać za Ministerstwo Obrony Narodowej, a szczególnie za Sztab Generalny, ale patrząc po doniesieniach medialnych z zeszłego piątku, gdzie na Sejmowej Komisji Obrony był przedstawiany program rozwoju sił zbrojnych, tam po analizie tych dokumentów mogę stwierdzić, że interesy 18. Dywizji, czyli rozwój i formowanie, jest zabezpieczone poprzez zapisy. To jest najważniejszy dokument w planowaniu strategicznych rozwoju sił zbrojnych, ponieważ na podstawie programu rozwoju sił zbrojnych 2019-2026 powstaną tak zwane dokumenty pochodne. A dokumentami pochodnymi między innymi jest 12 takich dokumentów, ale między innymi jest, tak jak pan wspomniał, program modernizacji technicznej i skoro program rozwoju sił zbrojnych podkreśla, że nowa technologia, nowy sprzęt ma iść na ścianę wschodnią z priorytetem na 18. Dywizję do nowo formowanych jednostek. Ja rozumiem, że te zapisy znajdą się adekwatnie, bardziej sprecyzowane z ilościami sprzętu w programie modernizacji technicznej. Kolejnym dokumentem, który jest bardzo istotny dla mnie, to jest dokument pod tytułem Plan Inwestycji i Remontów Budowlanych. Skoro w głównym programie jest zapisane, i to można znaleźć w mediach, że priorytet na ścianę wschodnią, no to rozumiem, że to znajdzie adekwatnie swoje miejsce w tych programach. Poczekajmy cierpliwie, zgodnie z ustawą, od podpisania programu rozwoju jest 90 dni na wykonanie dokumentów pochodnych i wtedy będziemy mogli powiedzieć szczerze, znowu na tyle, ile nam można, ponieważ te dokumenty mają odpowiednią klauzulę, o których nie można wszystko ujawniać, ale ja jestem optymistą, że priorytet 18. Dywizji Zmechanizowanej będzie uwzględniony w tych planach i nastąpią przesunięcia sprzętu na korzyść nowo formowanych jednostek. Chciałbym podkreślić, że ja jestem zwolennikiem, że jeżeli mamy tworzyć nową jednostkę, to twórzmy ją od razu na nowym sprzęcie, ponieważ musimy nabrać ludzi, którzy i tak nie posiadają umiejętności. I możemy ich od razu szkolić do nowej technologii, niż przesuwać stary sprzęt, szkolić ich na starym sprzęcie po to, żeby po paru latach jeszcze raz przeszkalać ich na nową technologię.
I to strata czasu, bo zanim tam osiągną gotowość na nowym sprzęcie, no to oczywiście przez jakiś czas są wyłączeni.
Ja podchodzę do tego tak jak do cywilnej korporacji, koszt-efekt.
Panie generale, jak będzie wyglądała współpraca tutaj ze społecznościami lokalnymi? Obserwuję od dłuższego czasu, są Wojska Obrony Terytorialnej, które jeśli chodzi o tak zwany PR, to są wręcz lanserskie. Oni się bardzo mocno reklamują. No zresztą nie mają innego wyjścia, skoro muszą one ściągnąć ludzi, którzy pracują na co dzień w cywilu. Natomiast odnoszę wrażenie, może subiektywne jako dziennikarz, że te wojska regularne na tym tle przynajmniej to nadal są takie trochę, że wolałyby tak cicho być taką białą plamą troszeczkę, żeby im się za bardzo nikt nie wtrącał. Czy to się jakoś zmieni?
Na pewno się zmieni, bo ja mam inne spojrzenie na działalność i współpracę z mediami, a wynika to z mojego doświadczenia służby w 15. Giżyckiej Brygadzie na ścianie wschodniej, też na przesmyku suwalskim, gdzie razem w mojej brygadzie był batalion amerykański, natowski, w którym służyli i Brytyjczycy, i Rumuni, i Chorwaci, i wielokrotnie byliśmy atakowani przez tak zwane fake newsy, czyli te nieprawdziwe informacje. I stwierdziłem, że nie można się zamykać. Musimy prowadzić otwartą działalność informacyjną, nawet działać w mediach społecznościowych po to, żeby pokazywać, co robimy. Aby społeczeństwo wiedziało, czym naprawdę zajmuje się wojsko, jaką prowadzi działalność, że jest otwarte, nie chowa się, bo to powoduje, że budujemy wizerunek naszej organizacji, czyli wojska. I jeżeli pojawia się taki fake news, nieprawdziwa informacja, to jednak większość ludzi zastanawia się, skąd to się wzięło i
nie kupi tego.
I to jest nasza działalność. Niestety żyjemy dzisiaj w permanentnej wojnie informacyjnej. No niestety oddziałuje się na nas i również dotyka to siły zbrojne. Wojna informacyjna poprzez wprowadzanie właściwych informacji, ale również takie, powiedzmy, oddziaływanie nawet na żołnierzy, na dowódców. Ja byłem 3 razy poddany fake newsom, jak służyłem w Giżycku, gdzie się pokazały artykuły, moje zdjęcia. Już nie mówię, że na Facebooku kilkakrotnie już były podrabiane mój profil. I jeżeli ktoś nie zdaje sobie sprawy, jak ważne to jest, to prowadzi do tego, że to żyje własnym życiem. I później trudno człowiekowi wytłumaczyć innej osobie postronnej, która nie miała styku z wojskiem, że to jest nieprawda. No bo przecież jest na Facebooku. No to jak na Facebooku, to musi być prawda.
I ostatnia sprawa, panie generale, jeśli chodzi o współpracę z lokalnymi samorządami. No teraz jesteśmy świeżo po wyborach, tu i ówdzie się pozmieniały władze. Jeśli chodzi o ten styk wojska i samorządów, no to zazwyczaj się mówi w jedną stronę o tym, jak to samorządy oraz lokalny biznes sobie ostrzy zęby, że jak przyjdzie wojsko, no to da się zarobić, no bo coś tam zbuduje, że będzie potrzebowało jakiś dostaw, tam po służbie będzie potrzebowało jakiś rozrywek. No i co tam te miejscowości, w których to wojsko jest, co będzie z tego miało. Chcę zapytać o to też, ale również i w drugą stronę. Czego wojsko oczekuje od władz lokalnych, na których terenie jest albo będzie?
Znaczy powiem w ten sposób. Ja jestem zwolennikiem bliskiej współpracy wojska z władzami lokalnymi i to praktykowałem do tej pory w całej mojej służbie. Bardzo bliskie kontakty. Chodzi o to, że żołnierze są częścią społeczeństwa. Żołnierze mieszkają w tym środowisku i też jako obywatele mają swoje potrzeby, tak? Mówię o takich sprawach jak uroczystości patriotyczne, w które na pewno ta nowo formowana dywizja będzie się włączała. To chodzi o upamiętnianie miejsc pochówku żołnierzy, gdzie wielokrotnie władze lokalne no nie miały to za priorytet, opowiedzmy tak. Nie zawsze to było na właściwym miejscu. To mówię również o współpracy ze szkołami. Ja bardzo chciałbym nawiązać bliską współpracę z tak zwanym elektrykiem w Siedlcach, dlatego że widzę w tym potencjał dla przyszłych żołnierzy mojej dywizji. Bo ja muszę zbudować nowe jednostki łączności i ja potrzebuję tych specjalistów, którzy będą tam
szkolić. Elektronicy się znają.
O to mi chodzi, więc chcemy być otwarci, chcemy pokazywać zarówno młodzieży, ale i społeczeństwu, że wojsko jest sposobem na życie, że można znaleźć tu stabilne zatrudnienie, ale również we współpracy z władzami chcemy, nie chcę mówić uatrakcyjnić, ale chcemy nadać właściwą rangę tym rzeczom, które są warte dla nas, tak? Czyli tak jak teraz będziemy budować historię 18 Dywizji Zmechanizowanej, która jest paskobiercą 18 Dywizji Piechoty, która stacjonowała przed wojną w Łomży, która biła się tu pod Zambrowem. Nawet ostatnio w Terespolu została odsłonięta płyta poświęcona pierwszemu dowódcy 18 Dywizji, który był mieszkańcem Terespola. takie właśnie lokalne, małe inicjatywy. To jest nasza mała ojczyzna i my chcemy być częścią tej ojczyzny. Oczekiwania, jak każdy z nas, musi gdzieś mieszkać, musi gdzieś jeść, więc chodzi o to, że do dzisiaj garnizon Siedlce, aby to się odnosił do Siedlc, był garnizonem, w którym były zmieszane stany wojskowe. Coraz mniej nas tu służyło.
Pamiętam ten moment, kiedy się zlikwidował pierwszy batalion rozpoznawczy i to było dosłownie kilka miesięcy po tym, jak skończono tutaj dużą inwestycję w nową strzelnicę i zaraz potem groziło to, że ten garnizon się w ogóle zwinie. No, na szczęście ktoś się w porę uderzył w czoło i do tego nie dopuścił.
No tak, ale teraz przy przebudowie dywizji, ten sztab dywizji plus batalion dowodzenia i jeszcze jedna jednostka tu przyjdzie, to będzie kilkokrotnie zwiększenie obecnego stanu. A w związku z tym potrzeba jest na przykład infrastruktury mieszkalnej. Ja sam wynajmuję mieszkanie na rynku cywilnym, żeby tu mieszkać. Nie korzystam z zasobów wojskowych, bo po prostu takich tutaj nie ma. Więc mówimy również o aspekcie budownictwa mieszkaniowego na potrzeby żołnierzy. W związku z tym do tego czasu żołnierze będą jakby zwiększać popyt na rynku cywilnym. To jest również nasza stołówka, już tak mówiąc kolokwialnie, na której garnuszku dzisiaj jest iluś żołnierzy, a będzie 4 czy 5-krotnie więcej, więc to spożycie będzie wzrastało. To mówię o wielkich inwestycjach budowlanych, bo planujemy budowę sztabu dywizji od zera. Dzisiaj ten budynek, który przyjmujemy, to jest tylko tymczasowa lokalizacja. A chcemy w kompleksie wybudować sztab dywizji z prawdziwego zdarzenia, tak jak jest w natowskich strukturach, z całą tą siecią strukturalno-funkcjonalną. Więc to są wyzwania. Na pewno w moim przekonaniu nowa dywizja, nie tylko w Siedlcach, ale i w okolicach, w innych garnizonach, które będziemy rozbudowywać, będzie widoczna, bo będzie to naprawdę znaczące zwiększenie żołnierzy w danym garnizonie. O tak.
Będziemy się przyglądać. Mam nadzieję, że jeszcze co kilka miesięcy co najmniej będziemy mieli okazję o tym rozmawiać, tak żeby nasi słuchacze mieli pojęcie o tym, co tutaj się dzieje. Tylko pozostaje sobie życzyć, żeby politykom nie zabrakło konsekwencji i nie zarzucili czegoś, co zaczęli w połowie, no bo już takie rzeczy też przecież w ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu latach można było zobaczyć. Marzę o tym, żeby sprawy wojska i obronności były, tak jak to w kilku krajach zachodnich, zwalczające się partie podpisują wręcz porozumienie, że jeśli chodzi o sprawy armii, to w podstawowych rzeczach będzie zgoda, tak żeby nie było wywracania do góry nogami po każdych wyborach. Może doczekamy i u nas.
Powiem tak, ja jestem żołnierzem, służę Rzeczpospolitej. Dla mnie jest ważne dobro Rzeczpospolitej i dobro sił zbrojnych. I ja wierzę, że te wszystkie plany, które dzisiaj dokonujemy i planowanie długoterminowe, jeżeli zostanie zaplanowane, to nikt tego nie zmieni. I konsekwencją tego będzie wzmocnienie potencjału sił zbrojnych na ścianie wschodniej, który ma i wielką zaletę, i to bardzo chciałem podkreślić. My tutaj mamy bardzo duże zasoby osobowe do służby w wojsku. Mamy bardzo dobrą młodzież, dużo tej młodzieży, która się garnie do wojska i widzi w wojsku możliwość rozwoju, nie tylko zawodowego, ale również jako misji pełnienia służby. I to może wynika z wychowania w tym regionie, z czego się bardzo cieszę. A wracając do naszej współpracy, ja myślę, że będziemy się cyklicznie spotykać, ponieważ projekt 18. Dywizja Zmechanizowana, no to jest na lata, więc po nowym roku zacznie się być bardziej dynamicznie. Wręcz będę chyba się domagał, żeby pan mnie zapraszał, bo będę chciał anonsować, gdzie,
drzwi cały czas otwarte.
Gdzie, jakie jednostki będziemy formować i myślę, że poprzez nasze radio będziemy docierać do młodych ludzi, którym będziemy wskazywać, gdzie można wstąpić, w jakim mieście, bo ja rozumiem, że niektórzy bardzo chcieliby związać swoje życie ze służbą wojskową, ale lokalnie. I my też dla takich ludzi znajdujemy miejsce i wierzę w to, że mogą też spełnić się służąc w jednostkach operacyjnych.
A zatem do rychłego usłyszenia. Generał Jarosław Gromadziński był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.